Ostrzał rakietowy i bombardowania pomiędzy Teheranem a Tel Awiwem rozgórzały na nowo. Pamiętacie, jak Trump mówił przed weekendem o negocjacjach pokojowych: ja decyduję, Bibi nie decyduje? No to w noc z niedzieli na poniedziałek Netanyahu publicznie poniżył go przed całym światem, a układ sił na Bliskim Wschodzie zmienił się po raz pierwszy od 40 lat. Za 4 dni o północy w 27 krajach Unii Europejskiej wchodzi w życie pakt migracyjny. Akt prawny, który zabiera Polsce kontrolę nad tym, kogo wpuszczamy do siebie do domu. Jakie są kwoty imigrantów, których trzeba przyjąć? Co czeka Polskę? Tego dowiecie się z tematu numer 2. Wielka przecena na Bitcoinie. Najpopularniejsza kryptowaluta świata spadła w weekend do poziomu 60 tysięcy dolarów. Michael Saylor po raz pierwszy od 4 lat sprzedał aktywa MicroStrategy. Jedni wieszczą koniec, inni się radują. Skąd w ogóle wzięły się spadki? I na koniec Stany Zjednoczone właśnie przebudowują całą swoją strukturę wojskową w Europie po raz pierwszy od ponad 20 lat. W samym centrum tych zmian znalazła się Polska. 5 amerykańskich ciężkich dywizji szykuje się na nasz teatr, a Kongres USA ustawowo blokuje próby wycofania wojsk i wprost żąda od Pentagonu wysłania większej liczby Abramsów do naszego kraju. Zapraszam. Zaczynamy od największej sensacji. Pamiętacie, jak Trump przed weekendem mówił, że w poniedziałek, wtorek lub środę podpisze deal pokojowy z Iranem? Pamiętacie, jak mówił: to ja decyduję, Bibi nie decyduje? No, to w poniedziałek rano okazało się, kto tak naprawdę decyduje. Trump został upokorzony przed całym światem. Na samym początku tygodnia stało się coś, co w zasadzie zmienia układ sił na Bliskim Wschodzie. Pokażę Wam wszystko po kolei, tylko to, co najważniejsze. Najpierw fakty. W niedzielę 7 czerwca wieczorem IRGC ogłosiło uruchomienie operacji o nazwie Prawdziwa Obietnica 5, która miała być odpowiedzią rakietową w Izraelu za to, że ten bombarduje stolicę sojuszniczego Libanu, Bejrut. Tłum w Teheranie wiwatował. Z 4 różnych baz wojskowych w Iranie wystartowały rakiety balistyczne w kierunku Izraela. Co najmniej 11. Tu widzimy, jak startują. Według niektórych źródeł pocisków miało być nawet 20. Cel? Główna baza lotnicza północnego Izraela, Ramat David Airbase pod Haifą. Jak oświadczyło IRGC, z tej bazy startują samoloty atakujące Liban. Wszystkie syreny w północnym Izraelu zawyły. Szpitale przeniosły operacje pod ziemię, szkoły zostały zamknięte. Teraz to na Izraelitów padł blady strach. IDF twierdzi, że wszystkie wrogie rakiety zostały przechwycone, aczkolwiek w sieci pojawiają się nagrania, z których możemy wnioskować inaczej. Czy jest to świeże wideo z najnowszego ataku, czy stare sprzed miesiąca, tego na razie nie umiemy określić. Ale w całej tej historii nie to, ile irańskich rakiet się przedarło i uderzyło w cel, jest najważniejsze. Nie. Najważniejsze jest to, że zmieniła się dynamika konfliktu na Bliskim Wschodzie. To pierwszy raz, kiedy Iran zaatakował Izrael w odpowiedzi na izraelski atak na państwo trzecie. Nie na sam Iran, ale Liban. Tu widzicie wywołujące złość Iranu ostatnie ataki na Liban właśnie. I teraz znaczenie odpowiedzi Iranu jest strukturalne. Irański system odstraszania oznaczał kiedyś: uderz w Iran, a Iran kontratakuje. W noc z niedzieli na poniedziałek rozszerzył się na: uderz w Liban, a Iran kontratakuje. To zupełnie inne równanie. Takie, które rozszerza irańską twardą siłę jako kontrolę izraelskich działań militarnych na cały region, a nie tylko na terytorium Iranu. Przez dekadę Izrael działał niemalże bezkarnie, ponieważ żadne mocarstwo regionalne nie miało ani możliwości, ani woli, by narzucić realne koszty swoim działaniom wojskowym za granicą. Jeśli to równanie rzeczywiście się zmieniło, każdy konflikt w regionie ma od teraz nową zmienną, której wczoraj jeszcze nie było. No ale ciężko się też Irańczykom dziwić, że odpowiedzieli, bo to, co zrobiło zbrodnicze państwo i sam Netanyahu, wołało o pomstę do nieba. W weekend izraelska awiacja zbombardowała południowe przedmieścia Bejrutu, dzielnicę Dahech al-Janubiya. Cywile zginęli, pogrzebani pod gruzem walących się budynków. Pytanie, dlaczego Tel Awiw postąpił tak, jak postąpił, kiedy już było dobrze? Nie było walk, nie było bombardowań i ostrzału rakietowego. Kiedy tematem przewodnim było osiągnięcie porozumienia pokojowego? Odpowiedź jest bardzo prosta. Bo Netanyahu bardzo zależało na tym, aby pokój nie nastąpił. Kiedy Trump w wywiadzie dla Financial Timesa powiedział niedawno, że Netanyahu nie będzie miał wyboru i będzie musiał zaakceptować umowę z Iranem, to ja decyduję, nie on, miarka się po prostu przebrała. Netanyahu jako silny lider, a przynajmniej na takiego się kreujący, musiał pokazać światu, kto tak naprawdę pociąga za sznurki. W polityce trochę jest tak, że jeśli będziesz zmuszać lidera obcego państwa do tego, żeby zrobił to, co ty chcesz, no to on będzie musiał jednak zrobić ci na przekór, aby udowodnić, że nie da mu się narzucić obcej woli. No i Netanyahu zrobił na przekór Trumpowi, celowo zbombardował Bejrut, żeby pokazać, że nikt mu rozkazywać nie będzie. Senator USA Chris Murphy skomentował to tak. Ta wojna ogólnie była upokarzająca dla Trumpa i amerykańskiej władzy. A kiedy Trump ogłasza, że zadzwoni do Netanyahu i powie mu, żeby nie odpowiadał odwetem, a Netanyahu w ciągu kilku godzin odpowiada odwetem, upokorzenie tylko się pogłębia. Trump dawno temu stracił kontrolę nad tą wojną. W obliczu kolejnej tragicznej wojny trudno przecenić jego rażącą niekompetencję. I taka jest prawda. Wiadome było od dawna, że Trump stracił kontrolę nad tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Teraz wiemy jednak, że stracił ją całkowicie, że nie panuje nad niczym. Król jest nagi. A jaka jest odpowiedź Izraela na ostrzał rakietowy na swój kraj? Ichniejsze lotnictwo niemalże natychmiast przeprowadziło kilka fal bombardowań w największych irańskich miastach. Teheran, Isfahan czy Tabriz. Teraz Iran szykuje swoją odpowiedź i tak będziemy świadkami wyprowadzania ciosów z jednej i z drugiej strony raz po raz, aż obie uznają, że dość. Na nowo wkroczyliśmy w gorącą fazę tego konfliktu z bombardowaniami, ostrzałem rakietowym i masą ofiar po stronie ludności cywilnej. Ropa drożeje, indeksy od Korei i Japonii po amerykańskie parkiety będą nurkowały, świat znowu jest w strachu. Za 4 dni, dokładnie 12 czerwca o północy, w Polsce, w Niemczech, we Francji, Hiszpanii i 23 innych państwach wspólnoty wchodzi w życie najbardziej zakamuflowany akt prawny ostatniej dekady. Pakt migracyjny Unii Europejskiej. Donald Tusk powiedział wam, że nas z niego zwolnił. No ale nie do końca. Zresztą rzecznik Komisji Europejskiej już to publicznie potwierdził. Cytuję dosłownie, pakt wejdzie w życie w połowie 2026 i będzie wiążący dla wszystkich państw Unii Europejskiej. Bez wyjątku. To, o czym od tak dawna mówiło się w przestrzeni publicznej, o czym ostrzegano Polaków od miesięcy, wreszcie się materializuje. Serce pęka, rozpacz zagląda w oczy, no ale co zrobić? Po raz kolejny mamy dowód na to, że nie żyjemy w żadnej demokracji. Bo cóż to za rządy ludu, gdzie 90% społeczeństwa jest przeciwnych zalewaniu nas afrykańskimi imigrantami, a to i tak się wydarzy. I tak, i tak. Co wiemy z najnowszych ustaleń? Co wiemy o tym, co nadciąga za parę dni? 12 czerwca 2026 roku przestaje obowiązywać tzw. mechanizm dubliński. W mechanizmie dublińskim chodziło o to, że pierwszy kraj wjazdu migranta do Unii Europejskiej odpowiada za rozpatrzenie jego wniosku azylowego. Czyli jeśli ktoś wjechał przez Włochy, to Włochy się nim zajmowały. I tak to funkcjonowało przez 30 lat. I trzeba przyznać, że było to nawet sprawiedliwe, bo jeśli Włochy nie są w stanie ich zatrzymać u siebie, na swojej granicy, a my na granicy z Białorusią dajemy radę, no to niech Włosi sami się użerają z tymi, których wpuścili. Nie udźwignęliście rozwiązania problemu, to teraz sami pijcie piwo, którego naważyliście. No i ten system właśnie przechodzi do historii. 12 czerwca mechanizm dubliński zostaje zastąpiony przez pakt migracyjny i azylowy. Nowe prawo daje Komisji Europejskiej dużo większe uprawnienia. Komisja Europejska, czyli nie wybrani polscy posłowie, nie polski rząd, tylko brukselska biurokracja będzie decydowała, ilu imigrantów muszą przyjąć poszczególne państwa Unii Europejskiej. Albo ile mają za nich zapłacić. Bo jeśli nie chcesz przyjąć imigranta, możesz też opłacić wyjątkowo wysoki mandat. To się, drodzy Państwo, nazywa obowiązkowy mechanizm solidarności. I słowo obowiązkowy jest w tej nazwie absolutnie najważniejsze. Możesz nie chcieć, możesz protestować, możesz głosować przeciw. Nie ma to znaczenia. Bierzesz ich albo płacisz karę. Tak teraz wygląda demokracja w Unii Europejskiej. Ilu migrantów zostanie w ten sposób rozdystrybuowanych po Europie w pierwszym roku trwania paktu migracyjnego? Pula solidarnościowa na 2026 rok wynosi 21 tysięcy relokacji migrantów lub 420 milionów euro. I teraz państwa członkowskie będą musiały wybrać jedną z trzech opcji. Pierwsza, przyjmujesz swoją kwotę migrantów. Druga, płacisz 20 tysięcy euro za każdego nieprzyjętego migranta. Trzecia, oferujesz wsparcie infrastrukturalne i operacyjne. Zaraz powiemy, co to dokładnie znaczy. I teraz uwaga. Myślisz sobie, 21 tysięcy imigrantów do rozdzielenia po wszystkich krajach Europy, które ich nie przyjmowały? No, mało. I o to w tym chodzi. Specjalnie startują od niskich kwot, żeby opór Polaków, Czechów, Węgrów czy Słowaków był niski. Bo nasi obywatele pomyślą sobie, dobra, nawet jak to weszło w życie, to nie ma co rozpaczać, bo jak się te 21 tysięcy imigrantów rozłoży na wszystkie nasze kraje, no to koniec końców nie będzie aż tak źle. Rozejdzie się po kościach. Ale rok 2026 to dopiero start. Od 2027 kwota ta wzrasta do minimum 30 tysięcy relokacji i 600 milionów euro rocznie. Bez górnego limitu. Powtarzam, bez górnego limitu. Komisja Europejska może żądać dowolnej liczby, jeśli uzna, że presja migracyjna się zwiększyła. Czyli w pierwszym roku wrzucą nam 21 tysięcy inżynierów i lekarzy, a w drugim 30, 50, a może 100 tysięcy. I to tak systematycznie będzie sobie rosło, aż będą nam co roku wrzucali naprawdę znaczące ilości. Ale idźmy dalej odnośnie tego, co wiemy na temat najnowszych ustaleń. 15 października 2026 Komisja po raz pierwszy opublikuje roczny raport o azylu i migracji. Sklasyfikuje kraje na 3 grupy. Pod presją, zagrożone i mierzące się ze znaczną presją. Na 2026 pod presją są Cypr, Grecja, Włochy i Hiszpania. To oznacza, że oni są beneficjentami puli, a pozostali, w tym Polska, od 2027 roku są płatnikami. Czyli Grecja, Cypr, Włochy, Hiszpania oddają imigrantów, którzy wylądowali na ich plażach, a państwa takie jak Polska albo ich przyjmują, albo płacą wielomilionowe kary za ich nieprzyjęcie. Nie wiem, czy pamiętacie, ale Donald Tusk ogłosił rok temu, cytuję, Polska została zwolniona z obowiązku przyjmowania imigrantów w ramach unijnego mechanizmu relokacji. Rząd ogłosił to jako sukces. Wszystkie polskie media to przedrukowały. Polska została zwolniona z mechanizmu. No ale nie do końca. Bo widzicie, Polska została zwolniona, ale tylko na 2026 rok. Tylko na ten rok, a nie na zawsze. Tak więc od 2027 mogą normalnie wrzucać nam po 20 tysięcy imigrantów albo kazać płacić za każdego 20 tysięcy euro, czyli ponad 84 tysiące złotych. A dlaczego Bruksela zrobiła dla nas wyłączenie na ten rok? Bo nadano nam status państwa pierwszej linii frontu, bo bronimy granicy z Białorusią. Ale od 2027 obowiązek wraca. Każdego roku na nowo Komisja Europejska będzie decydowała, czy Polska dalej jest zwolniona. A jeśli stwierdzi, że nie, to za każdego niewpuszczonego migranta płacimy 20 tysięcy euro, no albo wpuszczamy go, a on ściąga tu całą 30-osobową rodzinę i wszyscy jedzą, piją i żyją na nasz koszt. Rzecznik Komisji Europejskiej powiedział to wyraźnie. Pakt migracyjny wejdzie w życie w połowie 2026 i będzie wiążący dla wszystkich państw Unii. Wszystkich, bez wyjątku. Tusk wam powiedział, że nas zwolni. Bzdura, to było kłamstwo. Z niczego nas nie zwolnił, to było jedynie odroczenie na jeden rok, a w zasadzie na pół, bo połowa 2026 już za nami. I tak decyzja o tym, czy kogoś wpuszczamy do naszego państwa, została wyjęta z rąk polskiego rządu i przekazana do Unii. I to jest właśnie cały sens tego paktu. Polska traci suwerenność w kolejnym kluczowym obszarze. Tracimy suwerenność migracyjną. Albo przyjmujemy inżynierów i lekarzy, albo słono płacimy za każdego i nic z tego, że nam się to nie podoba. Jakbym to Leszkowi Millerowi w 2004 powiedział, kiedy wprowadzał nas do Unii Europejskiej, to ten pewnie by nie uwierzył. Takim ohydnym systemem stała się ta cała Unia. Na koniec fajny przykład, który dobrze zobrazuje całe to szambo, w którym znaleźliśmy się po uszy. Załóżmy na moment, że jest już 2027. Powiedzmy, że do Unii Europejskiej próbuje wjechać w ciągu roku 10 milionów imigrantów. Bo nie wiem, wybuchła gdzieś na Bliskim Wschodzie nowa wojna, jest gigantyczna fala uchodźców. Co się wtedy dzieje? Bruksela zakaże ich zatrzymywać na granicy. Bruksela ich przyjmie i relokuje w obrębie państw Unii Europejskiej na podstawie nowego paktu, według kwot ustalonych przez Komisję Europejską. Co się dokładnie stanie? Państwa rozpatrzą wnioski azylowe i większość z nich dostanie azyl. Nieliczni dostaną nakazy deportacji. Jak sami wiecie, nakazy deportacji są praktycznie tak nie do wykonania. Bo migranci nie podają prawdziwej tożsamości, albo ich państwa pochodzenia nie chcą ich przyjmować z powrotem, albo lewackie sądy orzekają, że ich prawa człowieka będą w ich ojczyznach łamane, no i dlatego nie można ich odsyłać. Czyli co? Zostają. Na zawsze. U nas. I teraz wyobraźcie sobie, że spośród tych 10 milionów, które trafią do nas z jakiegoś nowo podpalonego przez Zachód państwa, milion zostanie przydzielonych do Polski. Wtedy się tyle maczet i noży na polskich ulicach naoglądacie, że bez kolczugi do żabki po bułki nie wyjdziecie. Uśmiechacie się już? Oczywiście trochę hiperbolizuję, ale wiecie, o co mi chodzi. Jedyna możliwość, jaką teraz mamy, to zorganizowanie ogólnopolskiego referendum, w którym frekwencja wyniesie minimum 50%. Niestety ostatnie miało tylko 40%, bo Lewica, PSL i oczywiście Platforma prosiły swoich wyborców, aby nie szli na referendum, żeby zostali w domach. Teraz trzeba będzie się naprawdę zmobilizować, niezależnie od tego, czy jesteś patriotą, czy tuskoidem, zmobilizować i pójść do urny i zagłosować nie chcę masowej imigracji w Polsce. Nie będzie to oczywiście oznaczało, że Unia nas nagle z paktu migracyjnego zwolni, ale zyskamy potężny argument w tej dyskusji. argument, którym będzie można się z Brukselą kłócić. Że Rzeczpospolita, jej lud zagłosowali i wybrali, że nie chcemy przyjmować książąt Orientu i koniec, kropka. A teraz zajrzymy na rynki. Tuż przed weekendem stało się coś, co wielu kryptoinwestorów wprawiło w panikę. Bitcoin spadł poniżej 60 tysięcy dolarów. Z poziomu 70 paru tysięcy kilka dni wcześniej. Licząc od szczytu 126 tysięcy w październiku, to spadek aż o 52%. Jedni mówią, że to katastrofa, inni, że największa okazja zakupowa od krachu covidowego z marca 2020. Jaka jest prawda? Mamy za sobą spadek tygodniowy, który wyniósł 17%. Spadek miesięczny ponad 23%. To najgorszy tydzień Bitcoina od marca 2020, ale tym razem nie mamy żadnego wirusa. Co spowodowało taką wyprzedaż? Po pierwsze, właśnie ukazały się amerykańskie dane na temat zatrudnienia. 172 tysiące miejsc pracy utworzonych w USA tylko w maju. Oczekiwano 80 tysięcy. Dwa razy więcej. To nie jest różnica o 10 czy 20%, tylko dwa razy więcej niż oczekiwano. To potężny sygnał. Dla rezerwy federalnej oznacza to, że gospodarka USA jest zbyt silna, by ciąć stopy procentowe. A jak Fed nie tnie stóp, to dolar idzie do góry. Rentowność dwuletnich obligacji USA skoczyła do 4,16%, najwyżej od 16 miesięcy. Kiedy amerykańskie obligacje pozwalają zarobić solidny procent, to aktywa takie jak Bitcoin czy złoto, które nie wypłacają odsetek, tracą, bo zdają się wtedy mniej atrakcyjne. Inwestorzy po prostu przerzucają kapitał tam, gdzie widzą w danej chwili większą korzyść. I w ten sposób spadło nam nie tylko złoto, ale właśnie i Bitcoin. A złoto spadło nam z 16,5 tysiąca złotych za uncję poniżej 16 tysięcy, w zasadzie wracając do poziomu z początków tego roku. Po drugie, 12 czerwca na giełdę wchodzi SpaceX. To największy IPO tego roku. Inwestorzy detaliczni wycofują kapitał z krypto, żeby kupić akcje kosmicznej spółki Elona Muska na otwarciu, licząc na tak samo kosmiczny wzrost wartości swoich akcji. Niektórzy po cichu marzą o zwrotach z inwestycji podobnych do tych, jakie wygenerowała Tesla. Ta zrobiła aż 24 tysiące procent od swojego debiutu. Choć to raczej mało prawdopodobne, żeby SpaceX powtórzył ten sukces. O tym, czy warto inwestować w IPO SpaceXu, to chyba będę musiał zrobić osobny materiał, bo no, jest to na tyle obszerny temat, że wymaga dogłębnej analizy. Dajcie w komentarzach znać, czy Was to w ogóle interesuje, pisząc na przykład SpaceX. I wreszcie trzecim najważniejszym czynnikiem powodującym spadki na Bitcoinie było to, że pierwszy raz od 4 lat Strategy, dawniej MicroStrategy, czyli firma Michaela Saylora, największy korporacyjny holder Bitcoina na świecie, który zgromadził ponad 843 tysiące sztuk, sprzedała część swoich Bitcoinów. Największy zwolennik Bitcoina na świecie przez 4 lata tylko kupował, a przed weekendem sprzedał. To wydaje się wstrząsnęło rynkiem, bo do tej pory mówił kupuj, 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 nie sprzedawaj. Też żeby dać Wam perspektywę, on nie sprzedał dużo. Mając blisko 1 000 000 bitcoinów w portfelu, sprzedali jedynie 32 sztuki. To zaledwie ułamek tego, co posiadają, ale no, symbolicznie było to jednak uderzenie w narrację, którą Saylor budował od 5 lat. Buy and never sell, to było jego główne hasło. Strategy reklamowała się jako firma, która kupuje bitcoiny i nigdy ich nie sprzedaje. To było DNA marki. Oczywiście czynników, które zagrały nam na spadki, było więcej, jak zachowanie ETF-ów i instytucji finansowych, ale nie będę już tego poruszał, bo to, co najważniejsze, omówiliśmy. Proponuję przejść teraz do tego, czy ten obecnie obserwowany przez nas spadek w wysokości 52% od szczytu w październiku, tak, 126 tysięcy dolarów, no to czy jest to coś nowego? Powiem tak, ani nowego, ani nadzwyczaj spektakularnego. Bitcoin bowiem w swojej krótkiej historii zaliczył już 3 krachy. 2018 spadek 84%, potem w 2022 spadek 77% i teraz 2026 spadek 52%. Póki co 52%, bo finalnie to może być 60%, 70%, a może i 80%. To, gdzie docelowo wylądujemy, tego nie wie nikt. I co teraz? Jeśli historia nas czegoś w tym przypadku uczy, to że dno cyklu za każdym razem do tej pory przychodziło po krachu o 60-80%. Tak było tu, tu i tu. Natomiast po każdym dnie zawsze przychodził nowy szczyt, znacznie wyższy niż poprzedni. Tak jak tu, tu oraz tu. Czy tak będzie i tym razem? Zobaczymy. Ja osobiście założyłem, że tak. Czy zarobię za jakiś czas razy 3, czy Bitcoin spadnie do zera i stracę? Zobaczymy. Staram się trzymać zasady, którą polecili mi i Jarząbek, i Zduńczyk, oni jednak historycznie bronią się swoimi wynikami, co by nie było. No zasady, która brzmi, gdy spada, kupuj. Kiedy jest tanio, akumuluj. Nie za wszystkie moje pieniądze od razu, tylko po trochu i stopniowo. Wiele mniejszych transakcji rozłożonych w czasie, bo wiadomo, że ciężko idealnie upolować dołek. A tak uśredniam cenę. Spadło o 15% w tydzień? Świetnie. Dokupuję za kolejne 5000 zł. Spadnie znowu? Dokupię więcej. Tu 2, tam 5, tu 7 tysięcy i tak powoli uzbiera mi się cały kolejny bitcoin. Mam nadzieję... Wiem, że tym sposobem na przestrzeni kilku lat uzbieram na przykład, nie wiem, 5 bitcoinów. Nie ciekawi Was, ile bitcoin będzie wart w 2040? Bo mnie tak. I chcę sobie wtedy pod nosem powiedzieć, a nie mówiłem? Jeśli ktoś z Was też podjął decyzję o zakupie, ale nie wie, na jakiej giełdzie to zrobić. Albo już z jakiejś korzysta, ale nie jest do końca z tej swojej zadowolony, bo nie ma na przykład Proof of Reserves, czyli takiego na bieżąco robionego audytu, który pokazuje, co jest w skarbcu. To jeśli tego na przykład nie macie, tak, czy szukacie nowej giełdy, to ja korzystam z OKX. Tu regularnie przeprowadzany jest audyt i widać, ile dokładnie mają bitcoinów i czy pokrywa się to z depozytami klientów. To jedna z największych giełd na świecie, która ma wszystkie wymagane regulacje, takie jak Mika. Uwierzcie mi, w dzisiejszych czasach to ważne, ale wy to już wiecie. No i to, co jest dla mnie kluczowe, jest mega wygodna, przyjazna użytkownikowi. Mogę kupować bitcoina od razu blikiem do wysokości 8000 zł dziennie. Ja już dziś trochę wykorzystałem, więc zostało mi 4000 limitu. Można Google Payem, można też przelać sobie normalnie z konta dolary lub euro i za nie kupować. Ja zawsze staram się mieć jakieś rezerwy w euro, jakby się trafiła mega okazja. Jest też od niedawna Zen, który ma zero opłat za transakcje i limit 10 tysięcy złotych dziennie, więc sporo. Jest PayPal, też bez opłat. No i można sobie podpiąć normalnie kartę płatniczą. Tu opłata za transakcję wynosi 1,99%. Ja osobiście na przykład często używam przelewu, bo jest darmowy i to ile kasy przeleję, dokładnie tyle ląduje na moim koncie OKX. Albo Zena, jeśli potrzebuję kupić bitcoina na już. Zen jest darmowy, a kasa przechodzi natychmiast. Jak ktoś nie ma Zena i woli Blika, no to Blik to też jest dobre rozwiązanie. Z tym, że tutaj Blik pobiera 1% prowizji. A teraz pokażę Wam, jak zarobić kilkaset złotych za zrobienie kilku prostych zadań, wchodząc z mojego linka. Zadania są naprawdę banalne. Dla przykładu wystarczy poklikać przez chwilę i wpada Wam 80 zł. Ale zacznijmy od trochę innego zadania. Zadania pod tytułem wpłacenie dowolnej kwoty. Nawet równowartości 1 euro. I w ten sposób zgarniasz 20 zł. Kolejne zadanie jest takie, że jak już kupisz sobie bitcoina za 200 euro, to dostaniesz w prezencie 80 zł w bitcoinie. Jeśli kupisz za 1000 euro, to oprócz tych 80 zł dostajesz jeszcze 190, czyli razem 270 zł. Prezentu. I tak chciałeś kupić bitcoina za 1000 euro, bo jest dobra cena, a tu jeszcze w prezencie dostajesz niemal 300. Nieźle. Mało tego, kolejne 80 zł dostajesz tylko i wyłącznie za aktywowanie XPerps. Nie musisz tu handlować ani nic robić, wystarczy chwilę poklikać i dostajesz kasę. Mi zajęło to 60 sekund. Pokażę Ci dokładnie, jak to zrobić. Będąc w aplikacji, klikasz ten środkowy przycisk handel, wtedy przenosi Cię do handlowania. Klikasz go jeszcze raz i na dole pojawia się XPerps nowe. Naciskasz. Następnie przycisk rozpocznij. Dalej zapoznajesz się z regulaminem, jeśli sobie tego życzysz i klikasz kontynuuj. Teraz szybka ankieta. Nie ma tu większego znaczenia, co się zaznaczy. W sensie, tu nie ma złych odpowiedzi. I wreszcie ostatnie, czyli ocena wiedzy. Kliknij rozpocznij. W ocenie wiedzy zaznaczasz odpowiedzi na 5 szybkich pytań i to wszystko. Koniec. Właśnie zarobiłeś 80 zł w bitcoinie. Jeśli chcesz skorzystać z tych super bonusów, to zarejestruj się na OKX z mojego linka. Zostawiłem go w opisie filmu w pierwszej linijce. A teraz przechodząc do kolejnego, ostatniego już tematu. Przed nami wiadomość, która powinna obiec wszystkie polskie domy. Stany Zjednoczone właśnie przebudowują całą swoją strukturę wojskową w Europie. Po raz pierwszy od ponad 2 dekad. To, co cieszy najbardziej, to, że zmiany te mocno faworyzują Polskę. Wszystko wskazuje na to, że idziemy w znaczącą poprawę poziomu naszego bezpieczeństwa. Kongres Stanów Zjednoczonych właśnie blokuje próby cięć ilości stacjonujących w Europie wojsk USA, bardziej skłaniając się przenieść ciężar swojej obecności na wschodnią flankę NATO, niż wycofywać te jednostki w ogóle ze starego kontynentu. 80 czołgów Abrams już stoi w Powicu. Drugi magazyn w drodze pod Wrocławiem. To jest jeden z największych strategicznych sukcesów Polski od wejścia do NATO. Wczoraj Rzeczpospolita ujawniła analizę strategiczną, która powinna trafić na pierwsze strony wszystkich polskich gazet. US Army przeprowadza najgłębszą reformę od 23 lat. Od 2003 roku Amerykanie opierali się na niedużych, samodzielnych brygadach. Było to głównie pokłosie doświadczeń z Iraku i Afganistanu. nieduże samodzielne jednostki miały spore zastosowanie SENS w walce z terrorystami. Teraz US Army wraca do ciężkich dywizji, czyli większych związków taktycznych. Na jedną dywizję składa się kilka brygad lub pułków. Każda dywizja to od 12 do 15 tysięcy żołnierzy z pełnym wyposażeniem pancernym. Doktryna nosi nazwę LSCO, czyli Large Scale Combat Operations, po polsku operacje bojowe na dużą skalę. Tę doktrynę projektuje się pod konflikt z innym państwem, a nie z grupą partyzantów. Konkretniej mówiąc, chodzi o Rosję. I teraz, wiedząc to, pora przejść do informacji, od której serca powinny zacząć bić nam szybciej. Pentagon wytypował 5 amerykańskich ciężkich dywizji jako kandydatów do europejskiego teatru. Z Fortu Riley w Kansas, Fortu Stewart w Georgii, Fortu Bliss w Teksasie, Fortu Cavazos w Teksasie i Fortu Carson w Colorado. Jak myślicie, gdzie one będą stacjonować, kiedy już zostaną przerzucone do Europy? We Włoszech? W Niemczech? Nie. Na wschodniej flance NATO, czyli w Polsce i w Rumunii. Choć może i do krajów bałtyckich część z tych dywizji trafi, aczkolwiek mało to raczej prawdopodobne, bo Bałtom brakuje głębi strategicznej. W maju i czerwcu 2026 amerykański kongres procedował projekt ustawy NDAA 2027, czyli National Defense Authorization Act, ustawy o budżecie obronnym. Wartość 1,15 biliona dolarów, czyli 1150 miliardów dolarów, najwięcej w historii. I w tej ustawie znajduje się zapis, który z góry blokuje próby wycofywania wojsk amerykańskich z Europy. Amerykanie muszą utrzymać na naszym kontynencie minimum 76 tysięcy żołnierzy. Z mocą prawa. Pentagon nie może zejść poniżej tej kwoty. I teraz uwaga, najmocniejsze. Przewodniczący Komisji Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów, kongresmen Mike Rogers z Alabamy, razem z Mike'em Turnerem z Ohio i Lizą McClain z Michigan wystosowali oficjalny list do Departamentu Obrony. Tytuł? Rogers, Turner i McClain wzywają DOD, czyli Department of Defense, do wzmocnienia wschodniej flanki NATO transferem czołgów M1A2 Abrams do Polski. To są republikanie od Trumpa. Wprost żądają większej liczby Abramsów dla Polski. Powtarzam, takie pismo wystosował przewodniczący Komisji do Spraw Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów Mike Rogers. Nie jakiś zwykły kongresmen, tylko przewodniczący Komisji Sił Zbrojnych. Co ciekawe, taki akt prawny popierają nie tylko republikanie, ale i demokraci. Co za tym idzie, Kongres USA wywiera presję na Pentagon, aby ten wysłał czołgi do Polski ustawowo. A teraz spójrzmy na to, co już mamy. W Powidzu w województwie wielkopolskim stoi APS, czyli Army Preposition Stocks, magazyn sprzętu amerykańskiej armii, wewnątrz ponad 80 czołgów M1A2 Sepp V3 Abrams, najnowsza, najmocniejsza wersja amerykańskiego czołgu na świecie, plus pełne wyposażenie dla dwóch brygad pancernych. W Poznaniu od 2022 roku działa stała kwatera dowództwa 5. Korpusu Armii USA. To pierwsze stałe stanowisko dowódcze USA w Polsce w historii. No i teraz, według tego, co ujawnił generał Dariusz Łukowski, USA prowadzą rozmowy o utworzeniu drugiego naszpikowanego ciężkim sprzętem magazynu APS pod Wrocławiem. Drugiego. Polska byłaby pierwszym państwem Europy z dwoma amerykańskimi magazynami APS. No i wreszcie to, co najbardziej cieszy z zapowiadanych zmian, to obecność jednej, a może więcej, całej dywizji US Army na terenie naszego kraju. Czyli podsumowując, sytuacja jest taka, że USA przebudowują swoją doktrynę. Kongres ustawowo blokuje cięcia obecności poniżej 76 tysięcy. 5 ciężkich amerykańskich dywizji szykuje się pod teatr europejski. Jeśli gdzieś mają być rozmieszczone, to raczej na wschodniej flance NATO, której główny trzon stanowi Polska. Jeśli to wszystko, o czym mówią jedni z najważniejszych polityków w Stanach Zjednoczonych, się zmaterializuje, to zostaniemy najważniejszym partnerem militarnym, strategicznym USA w Europie. Nasze bezpieczeństwo wzrośnie nie o 1, a o 5 stopni, jeśli zwizualizujemy sobie jakąś tam skalę. I to wszystko dzieje się w momencie, kiedy Polska wydaje 4,7% PKB na obronę. Najwięcej w NATO. Kiedy mamy największą konwencjonalną armię Europy Wschodniej. Kiedy podpisaliśmy kontrakty na 32 egzemplarze F-35A, setki czołgów Abrams, 96 Apache, Patrioty, Hajmarsy, ale też nasze polskie Borsuki, Baobaby, Homary czy Kraby. Amerykanie nie inwestują w słabe państwa. Amerykanie inwestują w państwa silne, pewne siebie i gotowe do wysiłku. I właśnie podjęli strategiczną decyzję. Takim państwem w ich oczach jest Polska. Na dziś to wszystko. Świat, drodzy Państwo, zwariował, a my trzymajmy się razem. Dzięki, że jesteście i do następnego.